Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Ćwiczenie Cyber Strike 17 świadczy o sile i skuteczności NATO oraz wojsk amerykańskich, powiedział w Orzeszu obserwujący manewry minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. Szef MON-u podkreślił, że ćwiczenie było sprawdzianem sojuszniczej reakcji w ramach artykułu 5 Traktatu Waszyngtońskiego i zawierało wszystkie możliwe etapy zagrożeń.
Można powiedzieć, że tutaj w Orzeszu wykuwa się prawdziwa siła sojuszu natowskiego ze szczególnym uwzględnieniem olbrzymiego wkładu Armii Stanów Zjednoczonych, która stanowi 90%, jeżeli chodzi o grupę bojową stacjonującą w Polsce. Ale ćwiczenia Cyber Strike obejmują wszystkie grupy bojowe, które stacjonują, łącznie z litewską, łotewską, a także w perspektywie z estońską.
Minister Antoni Macierewicz dziękował też za te ćwiczenia, które, jak podkreśliła, świadczą o sile i skuteczności NATO oraz armii amerykańskiej. W ćwiczeniach Cyber Strike 17 wzięło udział blisko 3000 żołnierzy z kilku państw NATO. W piątek obok szefa MON-u przyglądali się im także dowódca wojsk lądowych Stanów Zjednoczonych w Europie, generał broni Frederick Hodges, a także kadra dowódcza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej i NATO. W Nysie na Opolszczyźnie rozpoczął się 5. ogólnopolski zjazd dużych rodzin. W wydarzeniu udział bierze ponad 1000 uczestników, głównie rodzin z co najmniej trojgiem dzieci, którzy rozmawiają i dzielą się informacjami. Podczas zjazdu przewidziane są prace w grupach, koncerty i inne atrakcje, a także panele dyskusyjne. W sobotnim, poświęconym karcie dużej rodziny, udział weźmie m.in. minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. O szczegółach mówi prezes zarządu Związku Dużych Rodzin 3+, Joanna Krupska.
Pierwszy zjazd wynikał z potrzeby spotkania się, bo korespondowaliśmy ze sobą, mieszkając w różnych kątach Polski. Chcieliśmy się wreszcie kiedyś zobaczyć. I ten kolejny zjazd jest kontynuacją tradycji i realizacją potrzeby podzielenia się naszymi problemami, uświadamiania sobie naszej tożsamości, naszych potrzeb. Będziemy przez całą sobotę spotykać się w małych grupach warsztatowych. Jest to oferta zajęć edukacyjnych, trochę artystycznych, sportowych. Zawsze jest też oferta dotycząca pracy nad relacjami. To wszystko w takim rodzinnym klimacie, trochę tworzenia właśnie kultury rodzinnej.
Piąty ogólnopolski zjazd dużych rodzin zakończy się w niedzielę uroczystą mszą świętą pod przewodnictwem księdza biskupa Andrzeja Czaj w Bazylice Mniejszej pod wezwaniem świętego Jakuba i świętej Agnieszki w Nysie. Honorowy patronat nad zjazdem objął prezydent Andrzej Duda. W piątek do historii przeszedł tzw. zbiór zastrzeżony, choć jeszcze nie wszystkie dokumenty są jawne. Tajne archiwa po PRL formalnie przestały istnieć. O tym, które z dokumentów mogą być utajnione, decydować będzie obecnie tylko IPN, a nie cywilne i wojskowe służby specjalne. To skutek ubiegłorocznej noweli ustawy o IPN-ie. Tzw. zbiór zastrzeżony, przez badaczy określany też jako zbiór Z, powstał na mocy ustawy o IPN-ie z 1998 roku. To materiały wytworzone przez aparat bezpieczeństwa PRL i zachowywane w tajnym zbiorze ze względu na aktualne bezpieczeństwo polskiego państwa. Prezes IPN-u Jarosław Szarek zaznacza, że wolnej Polski nie można budować na tajemnicach PRL-owskiego państwa.
Ja rozumiem, że są pewne dokumenty wytworzone w czasach PRL-u dotyczące infrastruktury wojskowej czy łączności, które nadal używane powinny być ściśle tajne. Natomiast trudno tutaj wytłumaczyć te kwestie osobowe. To jest jednak 30 lat blisko, minęło jedno pokolenie. W wolnej Polski nie można budować jakichś aktywach, tajemnicach PRL-owskiego państwa.
Od piątku tzw. zbiór zastrzeżony nie będzie jednak jeszcze jawny w całości. Część służb nie wywiązała się bowiem z deklaracji dotyczącej przeglądu archiwaliów, wskazał IPN. W piątek po południu MON rekomendował Instytutowi utrzymanie tajności wobec 105 z blisko 1600 żołnierzy i współpracowników wojskowych służb specjalnych PRL. Trwa policyjna akcja Łapki na kierownicę. Chodzi o walkę z używaniem telefonów komórkowych w czasie prowadzenia pojazdów.
Akcja policji ma zwiększyć bezpieczeństwo, a także świadomość kierowców, że używając telefonów komórkowych podczas jazdy narażają siebie i innych na śmiertelne niebezpieczeństwo. Chodzi nie tylko o prowadzenie rozmów telefonicznych, ale także pisanie SMS-ów, obsługę nawigacji oraz robienie zdjęć. W ramach akcji Łapki na kierownicę na polskich drogach spotkać można więcej patroli. Funkcjonariusze zwracają szczególną uwagę właśnie na używanie telefonów komórkowych, mówi komisarz Iwona Jurkiewicz z sekcji prasowej Komendy Stołecznej Policji.
Pamiętajmy o tym, że korzystanie z telefonu to nie tylko odbieranie rozmów, ale też wybieranie numerów czy pisanie SMS-ów. I takie zachowanie stwarza duże niebezpieczeństwo w ruchu drogowym, bowiem kierowca zajęty swoją komórką ma rozproszoną uwagę i dużo gorzej kontroluje sytuację na drodze. Ponadto również nie trzyma pewnie kierownicy i trudno mu zmieniać biegi. W myśl przepisów prawa ruchu drogowego zabrania się korzystania z telefonów komórkowych kierującym pojazdem. Za takie wykroczenie możemy otrzymać mandat karny w wysokości 200 zł oraz 5 punktów karnych.
Aby bezpiecznie korzystać z telefonu podczas jazdy, warto zaopatrzyć się w zestaw głośnomówiący lub słuchawki z mikrofonem. W ubiegłym roku za rozmowę przez telefon podczas jazdy policja ukarała około 92 tysięcy kierowców. Z Warszawy mówiła Zuzanna Dąbrowska.
PiS zapytało Komisję Europejską w skierowanej do niej interpelacji, dlaczego wszczęła procedury za odmowę relokacji uchodźców tylko przeciw Polsce, Czechom i Węgrom, skoro inne kraje unijne także w wysokim stopniu nie wykonują decyzji w tej sprawie. Austria do tej pory nie relokowała ani jednej osoby, a Słowacja przyjęła zaledwie 16. Oba kraje pod naciskiem Komisji Europejskiej zobowiązały się przyjąć uchodźców, przez co uniknęły procedur. Tymczasem szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker w piątkowym wywiadzie na łamach niemieckiego dziennika Süddeutsche Zeitung skrytykował kraje odmawiające przyjmowania uchodźców ze względu na kolor skóry lub wyznanie. Jego zdaniem jest to sprzeczne z misją Unii Europejskiej. Polityk opowiedział się jednak przeciwko sankcjom finansowym wobec tych krajów. Juncker podkreślił też, że gdyby problem z uchodźcami miał miejsce wcześniej, a kraje pretendujące do Unii postępowałyby tak jak obecnie, to nie miałyby one dostępu do Unii Europejskiej. Europoseł Zbigniew Kuźniuk w tym kontekście podkreśla, że jest to kolejna próba wymuszania i straszenia krajów, które nie zgodziły się na przyjęcie imigrantów.
Jednoosobowo pani Angela Merkel latem 2015 roku zdecydowała się otworzyć granice Europy i niestety Niemcy nie chcą ponieść tego konsekwencji. To jest próba wymuszenia na krajach Europy Środkowo-Wschodniej poniesienia konsekwencji tego, co zrobiły Niemcy. My na to sobie nie pozwolimy i żadne słowa Junckera i próby oskarżania nas o rasizm nas absolutnie nie wystraszą. Co więcej, trzeba wyraźnie powiedzieć, że trwa proces przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu, podważający tę istotę relokacji. Zobaczymy, jakie będzie rozstrzygnięcie.
W tym tygodniu Komisja Europejska wszczęła postępowanie przeciwko Polsce, Czechom i Węgrom w związku z odmową udziału w programie relokacji uchodźców. Kraje te mają miesiąc na udzielenie Komisji odpowiedzi w tej sprawie. Organizacja Narodów Zjednoczonych w coraz większym stopniu promuje ideologię gender i chce forsować postulaty aktywistów LGBT. Podczas trwającej w Genewie sesji Rady Praw Człowieka swój raport zaprezentował specjalnie powołany ekspert. Wśród założeń, które przedstawił, jest m.in. kontrola internetu i likwidacja stron nieprzychylnych środowiskom dewiacyjnym. Poza tym ONZ chce położyć nacisk na promowanie ideologii gender wśród dzieci i to już od najmłodszych lat. O sprawie napisał nasz dziennik. Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, bioetyk i teolog, podkreśla, że mamy do czynienia z przejawami współczesnego totalitaryzmu.
Na mocy zakłamanej wizji człowieka dokonuje się próby podporządkowania tej właśnie wizji całej rzeczywistości. To jest po prostu ewidentny przejaw totalitaryzmu we współczesnej wersji. Natomiast mamy też w tym przypadku do czynienia ze swoistą metodą, a więc uderzania w pewne centralne organy, które absolutnie nie odpowiadają ani wyobrażeniom większości społeczeństwa, ani nie reprezentują tych społeczeństw, ale mają charakter decydencki. I mamy tutaj do czynienia chociażby właśnie z zideologizowanym pojęciem tak zwanych praw człowieka, które są roszczeniami pewnych grup mniejszościowych, jakiegoś eksperta, który nie ma zielonego pojęcia w koncepcji praw człowieka.
Przedstawiony w Genewie raport został niemal jednomyślnie poparty przez reprezentantów. W imieniu Unii Europejskiej głos zabrał duński dyplomata Peter Sorensen, który walkę o prawa środowisk LGBT nazwał priorytetem. Nasz dziennik zwraca uwagę, że choć raport ma niewiążący charakter, może w przyszłości wywierać duży wpływ na walkę ze środowiskami, które sprzeciwiają się promowaniu m.in. homoseksualizmu. Nie żyje były kanclerz federalny Niemiec i przewodniczący Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej Helmut Kohl. Niemiecki polityk zmarł w swoim domu w Nadrenii Palatynacie. Miał 87 lat. Kohl sprawował urząd kanclerza w latach 1982-1998. W tym czasie miejsce miały kluczowe wydarzenia związane z kresem zimnej wojny i zjednoczeniem obu państw niemieckich. To były wiadomości w Radiu Maryja.